Rozdział 17. Kosmiczna plazma. Lekarze i astrofizycy rzadko używają tej samej terminologii. Zdarzają się jednak słowa stosowane zarówno w medycynie, jak i w astrofizyce. Mózg człowieka ma dwie półkule. Z przodu klatki piersiowej znajduje się splot słoneczny, a nasze oczy wyposażone są w soczewki. W ludzkim ciele nie ma jednak kwazarów i galaktyk. Określeń półkula i soczewka w obu dziedzinach używa się w bardzo podobnym znaczeniu. Tymczasem inny wspólny dla obydwu dyscyplin termin plazma jest w medycynie i astrofizyce rozumiany zupełnie inaczej. Transfuzja plazmy, osocza krwi, może ocalić ludzkie życie. Tymczasem nawet przelotne spotkanie z noszącą tę samą nazwę świecącą kosmiczną masą o temperaturze miliona stopni sprawiłoby, że zostałby po nas zaledwie obłoczek pary. W astrofizyce mamy wyjątkowo często do czynienia z plazmą, a jednak rzadko porusza się to zagadnienie w podręcznikach i magazynach popularno-naukowych. Powszechnie definiuje się plazmę jako czwarty stan skupienia z uwagi na cały wachlarz cech odróżniających ją od ciał stałych, cieczy i gazów. Podobnie jak gaz, plazma złożona jest ze swobodnie poruszających się cząstek, ale w przeciwieństwie do gazu może przewodzić prąd i oddziaływać z polem magnetycznym. Większość obecnych w niej atomów została w jakiś sposób pozbawiona elektronów, a ponieważ plazma charakteryzuje się wysoką temperaturą i niską gęstością, elektrony rzadko łączą się ponownie ze swymi pierwotnymi gospodarzami. W skali makroskopowej plazma jest elektrycznie obojętna, ponieważ liczba ujemnie naładowanych elektronów równa jest liczbie dodatnio naładowanych protonów. Plazma oddziałuje jednak z polem elektrycznym i magnetycznym, a więc zachowuje się zupełnie inaczej niż idealny gaz, o którym uczyliśmy się na lekcjach chemii w szkole średniej. Oddziaływanie materii z polem elektrycznym i magnetycznym praktycznie zawsze dominuje nad oddziaływaniem grawitacyjnym. Przyciąganie elektrostatyczne protonu i elektronu jest o 40 rzędów wielkości silniejsze niż ich oddziaływanie grawitacyjne. Siła oddziaływania elektromagnetycznego jest na tyle duża, że niewielkim zabawkowym magnesem bez żadnego problemu można podnieść z biurka spinacz, który przecież przez cały czas pozostaje pod wpływem potężnej ziemskiej grawitacji. Może jednak bardziej przekonujący będzie inny, ciekawszy przykład. Jeśli udałoby się uwolnić wszystkie elektrony z 1 mm sześciennego przedniej części kadłuba promu kosmicznego i umieścić je na płycie wyrzutni, siła przyciągania między rozseparowanymi ładunkami uniemożliwiłaby jego wystrzelenie. Silniki pracowałyby na pełnych obrotach, a wahadłowiec nawet by nie drgnął. Gdyby astronauci z misji Apollo zabrali ze sobą na pokład elektrony z porcji pyłu księżycowego wielkości naparstka, pozostawiając na księżycu atomy, do których przynależały, siła przyciągania między tak rozdzielonymi cząstkami przewyższyłaby oddziaływanie grawitacyjne wiążące Ziemię i krążący wokół niej księżyc. Najbardziej znane przykłady plazmy na Ziemi to ogień, błyskawice i ślady spadających gwiazd. Plazma pojawia się także przy kopnięciach prądem, których doznajemy dotykając klamki u drzwi po potarciu dywanu stopami w wełnianych skarpetkach. Wyładowania elektryczne to poszarpane kolumny elektronów przemieszczających się szybko w powietrzu wskutek nagromadzenia się zbyt wielu z nich w jednym miejscu. W skali globu pioruny uderzają w ziemię tysiące razy na godzinę. Kolumna powietrza o średnicy mniej więcej centymetra, w której propaguje się piorun, przechodzi w stan plazmy na ułamek sekundy, kiedy pod wpływem przemieszczających się elektronów następuje jej rozbłysk i wzrost temperatury do dziesiątków tysięcy stopni. Każda spadająca gwiazda to maleńki odłamek międzyplanetarnego gruzu, który porusza się na tyle szybko, by spalić się w powietrzu i dotrzeć na Ziemię w postaci nieszkodliwego kosmicznego pyłu. Niemal dokładnie to samo dzieje się z powracającymi na Ziemię statkami kosmicznymi, kiedy wchodzą w atmosferę. Ponieważ ich pasażerowie nie chcą lądować z prędkością 29 tysięcy kilometrów na godzinę, czyli około 9 kilometrów na sekundę, z którą poruszają się po orbicie, muszą się pozbyć nadmiarowej energii kinetycznej. Zamienia się ona w ciepło w przedniej części kadłuba, które jest natychmiast odprowadzane przez osłony termiczne. Dzięki temu astronauci nie powracają na Ziemię pod postacią pyłu jak spadające gwiazdy. Ciepło wytwarzane podczas wejścia w atmosferę jest przez kilka minut tak duże, że każda cząsteczka wokół kapsuły ulega jonizacji i astronauci zostają na chwilę odcięci barierą plazmy, przez którą nie przedostają się żadne sygnały komunikacyjne. Jest to ten moment podczas lądowania, kiedy następuje zupełna blokada informacji. Statek wygląda jakby płonął, a centrum kontroli misji nie wie, co dzieje się w jego wnętrzu. Kontynuując lot przez atmosferę, kapsuła redukuje prędkość, temperatura wokół niej spada, a powietrze się zagęszcza, co sprawia, że stan plazmy nie może się już dłużej utrzymywać. Elektrony powracają wtedy do swoich atomów i przywrócona zostaje komunikacja. Na Ziemi plazma jest zjawiskiem dość rzadkim, za to w kosmosie stanowi ponad 99,99% widzialnej materii. Składają się z niej wszystkie emitujące światło gwiazdy i obłoki gazu. Niemal każde zdjęcie mgła widz w naszej galaktyce wykonane kosmicznym teleskopem Hubble'a, ukazujące kolorowe obłoki gazu, to fotografia plazmy. W niektórych wypadkach na kształt i gęstość tych obłoków silnie wpływają pola magnetyczne wytwarzane przez pobliskie obiekty. Plazma może uwięzić pole magnetyczne, które może wraz z nią ulegać wirowaniu lub innym ruchom. Ten związek plazmy i pola magnetycznego odgrywa istotną rolę w 11-letnim cyklu aktywności Słońca. Gaz znajdujący się w pobliżu równika słonecznego cyrkuluje nieco szybciej niż gaz na jego biegunach. Bardzo źle wpływa to na karnację Słońca. Poruszające się wraz z plazmą pole magnetyczne gwiazdy ulega rozciągnięciu i skręceniu. Plamy, rozbłyski, protuberancje i inne słoneczne niedoskonałości pojawiają się i znikają, kiedy pole magnetyczne przebija się przez powierzchnię Słońca, ciągnąc za sobą plazmę. Wskutek całego tego zamieszania Słońce może wyrzucać w przestrzeń kosmiczną nawet milion ton naładowanych cząstek na sekundę, w tym elektrony, protony i odarte z elektronów jądra helu. Ten strumień materii, przybierający czasem postać wichury, a innym razem lekkiego zefirka, nazywamy wiatrem słonecznym. Jest to chyba najbardziej znany rodzaj plazmy i to dzięki niemu warkocze komet nigdy nie są skierowane w stronę Słońca. Bez względu na to, czy komety nadlatują, czy się od niego oddalają. Poprzez zderzenia z cząsteczkami atmosfery ziemskiej w okolicach naszych biegunów magnetycznych, wiatr słoneczny wywołuje zjawisko zorzy polarnej. Występuje ono zresztą pod jego wpływem także na wszystkich innych planetach, posiadających atmosfery i silne pola magnetyczne. W zależności od temperatury i składu cząsteczkowego plazmy, niektóre wolne elektrony łączą się z atomami i przeskakują w dół przez ich liczne poziomy energii, emitując w efekcie światło o ściśle określonych długościach fal. Zorze, podobnie jak rurki neonowe, jarzeniówki, a także świetliste kule plazmowe sprzedawane obok lamp LAF w sklepach z tandetnymi upominkami, zawdzięczają swoje piękne kolory właśnie tej szalonej zabawie elektronów. Dzięki obserwatoriom satelitarnym możemy dziś, jak nigdy wcześniej, monitorować aktywność Słońca i informować o sile wiatru słonecznego, zupełnie jakby to był jeden z elementów prognozy pogody. Mój pierwszy wywiad dla wieczornego wydania wiadomości okazał się konsekwencją informacji o porcji plazmy ze Słońca zbliżającej się w kierunku Ziemi. Większość ludzi, a na pewno większość reporterów, obawiała się wtedy, że naszej cywilizacji grozi coś strasznego. Zapewniałem ich wtedy, że nie ma się czym martwić, bo jesteśmy chronieni przez pole magnetyczne. i zachęcałem do wybrania się na północ, by móc podziwiać wywołaną wiatrem słonecznym zorzę. Rozrzedzona korona słońca, którą podczas całkowitych zaćmień można obserwować jako płonącą aureolę wokół zarysu księżyca, to plazma o temperaturze 5 milionów stopni, stanowiąca zewnętrzną warstwę jego atmosfery. Ze względu na tak wysoką temperaturę, korona jest głównym źródłem pochodzącego ze Słońca promieniowania rentgenowskiego. W normalnych warunkach nie jest ona jednak widoczna. Powierzchnia Słońca jest tak jasna, że w zakresie promieniowania widzialnego znacznie dominuje nad światłem emitowanym przez koronę. W atmosferze ziemskiej istnieje warstwa, w której elektrony pod wpływem wiatru słonecznego odrywają się od atomów, tworząc plazmową powłokę zwaną jonosferą. Odbija ona fale radiowe o pewnych częstotliwościach, w tym fale długie z radiowego zakresu AM. Z uwagi na tę właściwość jonosfery, fale długie mogą docierać do miejsc oddalonych od nadajnika o setki kilometrów, a fale krótkie do jeszcze odleglejszych, pokonując dzięki odbiciom dystans tysięcy kilometrów. Fale z zakresu FM i telewizyjnego mają znacznie wyższe częstotliwości. Bez problemu przenikają przez jonosferę i wydostają się w przestrzeń kosmiczną z prędkością światła. Jeśli pozaziemskie cywilizacje chciałyby nas podsłuchać, mogłyby się dowiedzieć wszystkiego na temat naszych programów telewizyjnych, które niezbyt dobrze o nas świadczą, posłuchać muzyki nadawanej w radiowym paśmie FM, która raczej dobrze o nas świadczy, a przy tym żyć w błogiej nieświadomości, jeśli chodzi o politykę. Temat poruszany w audycjach w paśmie AM, co zapewnia nam względne bezpieczeństwo. Większość rodzajów plazmy jest groźna dla materii organicznej. W serialu telewizyjnym Star Trek jedno z najniebezpieczniejszych zajęć polegało na badaniu świecących bombli plazmy na nieznanych planetach. Pamiętam, że osoba, na której spoczywał ten obowiązek, była zawsze ubrana na czerwono i przy spotkaniu z plazmą ulegała unicestwieniu. Wydawałoby się, że urodzeni w XXV wieku i podróżujący po całym wszechświecie bohaterowie serialu powinni byli wiedzieć, że z plazmą należy się obchodzić ostrożnie lub przynajmniej nie ubierać się na czerwono. Tymczasem my, ludzie XXI wieku, podchodzimy do plazmy z respektem, mimo że praktycznie nigdzie jeszcze nie byliśmy. Wewnątrz reaktorów termojądrowych, gdzie plazma znajduje się w bezpiecznej odległości od nas, jądra wodoru zderzane są ze sobą z bardzo dużą prędkością, aby mogły utworzyć cięższe jądra helu. Wytwarzamy w ten sposób energię, która z powodzeniem mogłaby zaspokoić zapotrzebowanie ludzkości na prąd. Problem jednak w tym, że nie udało się nam jak dotąd uzyskać jej więcej niż tyle, ile jej włożyliśmy w sam proces. Aby atomy wodoru mogły się zderzać z wymaganą prędkością, trzeba je podgrzać do temperatury rzędu dziesiątków milionów stopni. W takich warunkach nie ma szans, by przy atomach wodoru pozostały jakiekolwiek elektrony. Wszystkie zostają uwolnione i swobodnie się poruszają. W jaki zatem sposób przechować świecącą masę plazmy wodorowej o temperaturze milionów stopni? Jaki pojemnik byłby odpowiedni? Takiemu zadaniu nie podołają nawet produkty Tupperware. Potrzebne jest naczynie, które się nie stopi, nie wyparuje i nie ulegnie rozkładowi. Możemy do tego celu wykorzystać magnetyczne oddziaływanie plazmy i zaprojektować zbiornik o ściankach utworzonych z silnych pól magnetycznych, których plazma nie będzie w stanie przeniknąć. Zyski finansowe płynące z utworzenia efektywnego reaktora fuzji jądrowych zależą w dużej mierze od dobrego projektu takiego magnetycznego pojemnika i od dogłębnego zrozumienia, w jaki sposób plazma może z nim oddziaływać. Jedną z najbardziej egzotycznych form plazmy jest uzyskana niedawno plazma kwarkowo-gluonowa. Wytworzyli ją fizycy z Brookhaven National Laboratories, placówki z akceleratorem cząstek na Long Island w Nowym Jorku. Zamiast z pozbawionych elektronów, atomów, plazma kwarkowo-gluonowa składa się z elementarnych cząstek materii, kwarków o ułamkowym ładunku elektrycznym i odpowiedzialnych za ich łączenie w protony i neutrony gluonów. Ten nietypowy rodzaj plazmy przypomina stan całego wszechświata tuż po wielkim wybuchu. Ówczesny kosmos mógłby się zmieścić w kuli o średnicy 27 metrów, która jest częścią Rose Center for Earth and Space. Przez pierwszych 400 tysięcy lat istnienia Wszechświata każdy jego centymetr sześcienny zawierał materię w stanie plazmy. Po upływie tego czasu kosmos wychłodził się z biliona do kilku tysięcy stopni. Jednocześnie wolne elektrony z wypełnionej plazmą przestrzeni nieustannie rozpraszały światło we wszystkich kierunkach, co przypominało jego przechodzenie przez matowe szkło lub wnętrze Słońca, obiekty bardziej półprzeźroczyste niż przejrzyste. Kiedy Wszechświat osiągnął temperaturę poniżej kilku tysięcy stopni, elektrony mogły się połączyć z jądrami atomowymi i utworzyć atomy wodoru i helu. Wszechobecna plazma przestała wówczas istnieć. Praktycznie każdy elektron znalazł swoją przystań. Stan ten utrzymywał się przez setki milionów lat, aż do chwili, kiedy powstały kwazary z czarnymi dziurami, które żywią się wirującym gazem. Tuż przed zapadnięciem się w czarną dziurę gaz ten emituje jonizujące promieniowanie ultrafioletowe, które propaguje się w przestrzeni kosmicznej, odrywając z pasją elektrony od napotkanych na swojej drodze atomów. Do narodzin kwazarów kosmos jedyny raz w całej swojej historii cieszył się czasem bez plazmy. W tym okresie, nazywanym wiekami ciemnymi, grawitacja cichaczem grupowała materię w kule plazmy, z których powstały później gwiazdy pierwszej generacji.